Jak reagujesz, kiedy słyszysz kolejne informacje o różnych tragediach? Kiedy ktoś na przykład brutalnie zamordował drugiego człowieka? Kiedy ktoś przez wiele lat trzymał innego człowieka w zamkniętym pomieszczeniu? Wiemy, że takie rzeczy się dzieją. Kiedy słyszysz o grupach, które zajmują się handlem ludźmi, gdzie pod przykrywką pracy być może jakieś osoby ściągają młode kobiety do pracy, ale pracy swoim ciałem. Albo bardziej ekskluzywnie, werbują je do pracy w modelingu, tak jak w aferze, która niedawno była ujawniona z udziałem Jeffreya Epsteina i innych sławnych ludzi tego świata. Jak reagujesz wtedy, kiedy słyszysz o takich okropnych wydarzeniach? Czy może wzruszamy ramionami? Może mówimy, no można się tego spodziewać po tym grzesznym świecie? Czy odcinamy się od tego i przestajemy śledzić te źródła, które nam dostarczają takie złe informacje, żeby nie psuć sobie może swojego nastroju? Czy może wpadamy w jakąś panikę? A jednocześnie jednak chłoniemy te wiadomości, no bo chcemy wiedzieć, co się dzieje, a przez to żyjemy w coraz większym strachu. Bo możliwa jest taka sytuacja, w której wierzymy, że Bóg przyjdzie na sąd, ale jednocześnie jesteśmy obojętni na zło, które widzimy dookoła. I tym, co nas obojętnia, jest właśnie to przekonanie, że Bóg i tak to zło osądzi. To taka postawa, która wydaje się ufać Bogu, w jakimś sensie ufa Bogu, ale jednocześnie ignoruje krzywdę, którą to zło wyrządza. Że tak nic nas nie rusza, no bo jednak i tak Bóg zrobi z tym kiedyś porządek. Biblia przedstawia nam inną postawę i widzimy tą postawę już u Jezusa. Na przykład, kiedy płakał nad Jerozolimą, kiedy płakał nad nimi, chociaż no właśnie oni nie rozpoznali w nim Mesjasza, a jednak płakał nad ich losem, nad krzywdą, która tam się działa. I podobną postawę opisuje Psalm 10. Kontynuujemy tą serię z Księgi Psalmów. Tydzień temu byliśmy w 9 psalmie. Tamten 9 psalm, on skupiał się na nadchodzącym sądzie, na tym, że sąd nadchodzi i zaczynał się od uwielbienia. Takiego uwielbienia pośród utrapienia, pośród jakiejś sytuacji, w której Dawid prosił Boga o to, żeby się nad nim zmiłował. Dzisiaj zobaczymy na Psalm 10 i wiele wskazuje na to, że to jest po prostu druga część tego 9 psalmu. Więc chociaż tutaj nie ma nagłówka w Psalm 10, to wciąż autorem jest prawdopodobnie Dawid, dlatego tak będę też o tym psalmie mówił. I ta część skupia się na tym, że teraz dzieje się niesprawiedliwość. I to jest coś takiego, co nazywamy lamentacją. Takim wyrażaniem żalu, wyrażaniem smutku przed Bogiem z powodu jakiegoś zła, którego doświadczamy, które widzimy dookoła. I myślę, że takie psalmy, kiedy je czytamy, one mogą nas wyrywać z takiego przyzwyczajenia tym złem, które widzimy dookoła. Takim spowszednieniem tego zła, którego doświadczamy, które może jest gdzieś tam, może dalej od nas. Bo taka myśl i przekonanie o Bożym sądzie to może nas uspokajać i powinno, ale nie powinno nas obojętniać. Nie powinno sprawiać, że się dystansujemy od tego, co się dzieje. I być może nie każdy z nas ma taką pokusę, żeby się dystansować od tego. Niektórzy może mają w drugą stronę taką tendencję, żeby wpadać w panikę właśnie, żeby się załamywać tym, że widzą dookoła zło. Mi bardziej chyba, może jesteś inny, ale mi bardziej chyba grozi ta pierwsza pokusa, takie właśnie zobojętnienia, takie, no Bóg i tak osądzi zło, więc trzeba to jakoś przeżyć, zaufać i tak dalej, ale no inną postawę widzimy w Biblii i także w tym psalmie, więc ten psalm może nam pomóc się tak skalibrować, tak właściwie nabrać właściwą perspektywę. Czyli ani nie ignorować krzywdy, ani nie zapominać o tym, że Bóg cały czas panuje. I Psalm 9, on zaczyna się lamentem na to, że bezbożny niszczy ubogiego. Pokazuje też, jak w ogóle rozwija się zło, że bezbożni wpadają w pychę, potem odrzucają Boga, wystawiają go na próbę swoim złym zachowaniem, złymi uczynkami. Mówią do tego, że jeżeli nic im się nie dzieje, jeżeli nie doświadczają żadnej kary, to znaczy, że Bóg się w ogóle tym nie przejmuje. No i w końcu są coraz bardziej bezczelni, no bo jeżeli Bóg się nie przejmuje, no to wolno im wszystko. Więc bluźnią, kłamią, wykorzystują innych, no bo są przekonani, że Bóg jest obojętny. Natomiast psalm zaczyna się takim zdziwieniem na brak reakcji Boga. Dawid wyraża tutaj właśnie w tych pytaniach, dlaczego tak jest, dlaczego się ukrywasz, dlaczego jesteś daleki. Potem wyraża niepokój tym, co robią bezbożni. To jest taki najdłuższy fragment tego psalmu, od 2 do 11 wersetu. Dalej psalmista przechodzi do modlitwy, powołuje się w niej na to, jaki jest Bóg, na to, że Bóg panuje. I to w końcu wzbudza w nim taką nadzieję na to, że Bóg uratuje. I kolejne części tego psalmu będziemy czytać, no właśnie, częściami, nie w całości. Zacznijmy od pierwszego wersetu. Czyli czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. Często w psalmach widzimy właśnie takie pytania, że takie sugestie, że Bóg jest gdzieś daleko, że opuścił tych, którzy cierpią. Jeden z takich psalmów cytował nawet Jezus, kiedy wisiał na krzyżu. Kiedy wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Czyli Jezus też cytował psalm, w którym pojawia się to pytanie o to, czemu Bóg jest daleki od wybawienia. Co nam pokazuje, że takie mówienie, że Bóg jest daleki, że się ukrywa, to nie wynika z braku wiary. To bardziej wynika z tego, że my oczekujemy, że Bóg zareaguje. Wynika z przekonania, że Boża sprawiedliwość, ona wymaga tego, żeby ukarać bezbożnych. Z tego, że oczekujemy ratunku dla tych, którzy są w jakiś sposób krzywdzeni. Więc wynika to bardziej z tego, że wiemy, jaki jest Bóg. Nie pasuje nam to, co się dzieje, co doświadczamy, co widzimy. Pewnie mamy takie doświadczenia w życiu, kiedy wydaje nam się właśnie, że Bóg nie przejmuje się zbytnio. Kiedy my doświadczamy jakieś krzywdy albo widzimy u innych, że oni cierpią i nie widzimy tego, na co mamy nadzieję, że Bóg zareaguje. No i właśnie w takiej sytuacji może pojawić się to pytanie, czemu Bóg jest daleko. I to pytanie może brzmieć tak trochę niestosownie nawet, tak jak możesz tak sugerować, ale to byłoby niewłaściwe wtedy, gdyby bylibyśmy przekonani, że Bóg faktycznie jest obojętny. Gdyby to pytanie wynikało z takiego przekonania, że faktycznie Bóg nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Ale już poprzedni psalm, 9 psalm, on mówił, że Bóg jest chronieniem w niedoli. Więc autor tego psalmu, on rozumie, że Bóg jest chronieniem w trudnej sytuacji. Właśnie dlatego tutaj pyta, czemu ukrywasz się w czasach niedoli, skoro jesteś schronieniem? No bo to, co widzi, on, to nie pasuje mu, tak jakby wygląda na to, jakby Bóg gdzieś się ukrywał. Więc zobaczmy, co prowadziło Dawida do takiej wątpliwości od 2 do 4 wersetu. Z powodu pychy bezbożnego trafi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili. Bo pyszni się bezbożny za chcianką swoją, a chciwiec bluźni znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził, nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. I te wersety, one pasują do wielu sytuacji. Cały ten dłuższy opis, on mówi o postawach, które są niestety uniwersalne w historii ludzkości. Każdy z nas może mieć przed oczami jakąś sytuację, jakieś różne zdarzenia, kiedy pycha jednych krzywdzi innych. Natomiast Dawid pisze to raczej w kontekście takich relacji społecznych niż konfliktów gdzieś tam między narodami. Nie ma tutaj jakichś szczegółów takich typowych dla konfliktów z obcym wrogiem. Ten psalm mówi o ubogich, mówi o sierotach, mówi o nieszczęśnikach, co bardziej pasuje do wykorzystywania wewnątrz narodu w takich relacjach społecznych. Gdzie jeden Izraelita wykorzystywał innego Izraelitę, gdzie człowiek człowiekowi staje się wilkiem. A źródłem tego, dlaczego tak się dzieje, jest pycha. Jest przekonanie o swojej wyższości, jest skupienie na sobie, o tym, że mi się należy więcej niż innym. A jeżeli tak, no to nie zwraca się uwagi na to, że traci na tym ktoś inny. I wszystko jest dopuszczalne. Jeżeli my czegoś chcemy, to możemy do tego dojść nawet po trupach. Jeżeli mamy takie osoby w swoim otoczeniu, no to może być powodem naszego utrapienia. Czy jeżeli mamy takie osoby w pracy, czy w rodzinie, czy w innym bliskim otoczeniu, to może być powodem utrapienia, dlatego że takie osoby mogą knuć różne intrygi. Myślę o tym, jak one się mogą wzbogacić, jak mogą sobie dogodzić i wtedy innych traktują jak narzędzie do tego, żeby to osiągnąć. A jak stają i na przeszkodzie, no to są przeciwnikiem. To trzeba coś z nimi zrobić. Tutaj przykładem może być historia króla Achaba. Król Achab, król Izraela, on zapragnął urządzić sobie warzywny ogród na polu, tylko problem w tym, że to nie było jego pole. To było pole, które było obok jego pałacu, pole, które należało do człowieka o imieniu Nabot. Tylko problem w tym, że Nabot nie chciał sprzedać swojego pola, nie chciał go nawet zamienić na inną ziemię. I król Achab się tym zasmucił, ale jego żona Jezebel uknęła intrygę, żeby zdobyć dla niego to pole. I napisała list do przywódców miasta, żeby zorganizowali fałszywych świadków, żeby oskarżyli Nabota, że bluźni przeciwko Bogu, że bluźni przeciwko królowi, i za to został ten człowiek ukamienowany i wtedy można było zająć jego pole. Czyli pycha tych władców doprowadziła do śmierci biedniejszego sąsiada, dlatego że on nie chciał oddać po dobroci swojego pola. Co prawda tam Bóg szybko ogłosił, że będą ukarani. Prorok Elizeusz ogłosił im to, że psy będą lizać krew Achaba, że psy pożrą Jezebel, ale to wydarzyło się trochę później. Po kilku latach dopiero Achab zginął, po kilkunastu Jezebel, więc tak z boku mogło się wydawać, że są bezkarni. Jak ktoś nie wiedział, że zostali już przez proroka Elizeusza skazani, że zapowiadał ich śmierć, no to wydawało się, że Bóg jest niedaleko od tej historii, że nie interweniuje, że przez tyle lat ci ludzie, którzy doprowadzili do śmierci nie tylko niego, tego Nabota, żyli sobie spokojnie. Werset trzeci mówi, że bezbożny pyszni się swoją zachcianką, czy inaczej, że pyszni się pragnieniami swojej duszy, czyli że jego pragnienia są najważniejsze. Jakby one są wyznacznikiem tego, co jest dobre. Takie podejście, że skoro ja tak czuję, skoro mam takie pragnienie, to znaczy, że powinienem to zrobić. I takie postawy mogą być jeszcze podsycane tym, co możemy słyszeć dookoła. Kieruj się swoim sercem, jesteś tego warty, jesteś tego warta. I dalej w tym psalmie też widzimy różne inne potrzeby serca, ale jesteśmy raczej wyzywani do tego, żeby kierować swoim sercem, a nie żeby kierować się swoim sercem. Mamy przemieniać swoje pragnienia. I psalmista takie osoby nazywa chciwcami. Czytamy, że znieważają Pana, no bo skoro kierują się swoimi pragnieniami, to nie kierują się tym, co podoba się Bogu. I czwarty werset, on pokazuje nam, w jaki sposób znieważają Boga. Możemy tutaj zobaczyć, co myślą. I pierwsza z tych rzeczy jest trochę trudniejsza w tłumaczeniu, w interpretacji, bo tam widzimy słowa nie będzie dochodził. I tutaj może chodzić o to, że Bóg nie będzie dochodził tego, co oni robią, że tak sobie myślą, że Bóg nie wymierzy im sprawiedliwości. Ale wiele przekładów tłumaczy to jako, że chodzi o to, że bezbożny nie szuka Boga, czyli że bezbożny nie dochodzi do tego, co jest prawdą o Bogu. Czyli albo chodzi o to, że oni mówią, że Bóg nie dochodzi sprawiedliwości, albo bezbożny mówi, czy nie dochodzi tego, co jest prawdą o Bogu. Więc te dwie możliwości, chociaż nie trzeba tego dostrzegać, bo i tak jedno i drugie widzimy w tym psalmie w różnych miejscach, nawet w kolejnym fragmencie. Więc zobaczmy od 5 do 7 wersetu. Zabiegi Jego w każdym czasie udają się. Sądy Twoje nie obchodzą Go. Wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim, nie zachwieje się. Nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta Jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem Jego jest krzywda i nieprawość. Myślę, że możemy mieć podobne obserwacje ze świata, kiedy widzimy powodzenie ludzi, którzy mają Boga za nic, którzy lekceważą Boże przekazania, czy to politycy, artyści, biznesmeni, i wydaje się, że nie dosięga ich sprawiedliwość, żadna sprawiedliwość, nawet ta ziemska. Ich powodzenie sprawia w ogóle, że mają przekonanie o tym, że są bezkarni, bo mają takie wpływy, bo mają pieniądze, mają inne ziemskie zabezpieczenia i myślą, że skoro niestraszne im są ziemskie sądy, to mogą też ignorować Boży sąd. I dla kogoś może to wyglądać tak, jakby Bóg porzucił swoje standardy sprawiedliwości. Jakby wręcz nagradzał tych ludzi, którzy kierują się swoją pychą, którzy lekceważą Boga, którzy gardzą swoimi przeciwnikami, którzy nawet mówią w swoim sercu, że oni się nie zachwieją, że ich nie spotka żadne nieszczęście. Nie spodziewają się tego, że wydarzy im się coś złego. Na zasadzie, że jeżeli do tej pory nic mi się nie wydarzyło, jeżeli do tej pory mi się powodzi, no to zakładam, że dalej tak będzie. I taką postawę mieli Izraelici często. Chociażby w czasach proroka Jeremiasza. W Jeremiasza 5:12 jest właśnie też opis ich myślenia. To w jaki sposób oni o sobie myśleli. Jeremiasza 5:12. Czytamy tam, że oni zapadli się Pana i rzekli, nie ma Go, nie przyjdzie na nas nic złego, a miecza i głodu nie zobaczymy. Czyli skoro do tej pory uchodziło nam to na sucho, no to tak będzie dalej. I nas, którzy staramy się żyć uczciwie w tym świecie, może to irytować. Że są ludzie, którzy są, czy czują się bezpieczni w swoim grzechu. Że widzimy ich zło i widzimy, że nic ich za to nie spotyka. Ale wtedy dobrze tego nie trzymać w sobie, ale dobrze o tym mówić Bogu. Adresować to w modlitwie, tak jak tutaj robi to psalmista. Siódmy werset mówi o grzechach języka. Czytamy, że ich usta są pełne przekleństwa, fałszu i zniewagi, a pod jego językiem jest krzywda i nieprawość. Wiemy, że ludzki język może być potężną bronią. I myślę, że w tym miejscu dobrze jest spojrzeć na ten opis bezbożnych trochę bardziej osobiście. Bo przesłanie tego psalmu, ono zachęca do tego, żeby reagować na zło dookoła nas. To jest lament z powodu niesprawiedliwości, której doświadczamy, którą widzimy. Ale dobrze przy tym pamiętać, że sami nie jesteśmy bez winy. I to widać w tym, jak do tego siódmego wersetu nawiązuje apostoł Paweł dzisiaj do Rzymian. Paweł nawiązuje do tego w trzecim rozdziale tego listu, tam gdzie opisuje duchową kondycję całej ludzkości. I to świadczy o tym, że opisy z tego psalmu dotyczyły także nas. I te, które mówią o języku, i te, które mówią o pysze, lekceważeniu i znieważaniu Boga, i ten, który mówi o intrygach, nawet Dawid, który pisze ten psalm, on sam uczestniczył, czy właściwie był autorem jednej z takich intryg, kiedy doprowadził do śmierci swojego żołnierza Uriasza. Więc on też, chociaż pisze o tym, no wie, że nie jest bez winy. Więc dobrze pamiętać o tym, że kiedy czytamy ten długi opis bezbożnych, to nie możemy zapominać o tym, że tylko dzięki Bożej łasce to może być dla nas przeszłością. My wciąż możemy się zmagać z pychą, wciąż bywamy nieposłuszni, ale jeżeli doświadczyliśmy nowego narodzenia, jeżeli krew Chrystusa oczyściła nas z winy, to odwróciliśmy się od tego życia. To możemy być wolni od panowania grzechu w swoim życiu. Nie od obecności grzechu, ale od tego, że wcześniej nie mogliśmy nad tym grzechem zapanować. Możemy być też wolni od konsekwencji naszego grzechu, czyli od potępienia. Ale wciąż w tym świecie doświadczamy zła. Wciąż widzimy bezbożność ludzi, których sercu rządzi grzech. I właśnie o tym jest ten psalm. O tym, jak reagować na takie doświadczenia. Dlatego, że reakcja nie jest po prostu to, że przyjmujemy to do wiadomości, że tak jest, że tak będzie, że jakoś tym musimy żyć. Bo jeżeli mamy sobie Ducha Świętego, to będziemy poruszeni bezbożnością. Nie w taki pyszny sposób, że chwalić się tym, że my nie jesteśmy tacy jak inni, ale będzie w nas pragnienie sprawiedliwości. Będzie w nas pragnienie tego, żeby Bóg nie był znieważany. Będzie w nas nawet złość z powodu tego, że ktoś jest krzywdzony, że wyrządzana jest krzywda jakimś ludziom. I właśnie to widać w tym psalmie, temu służy ten długi opis pychy i zachowania bezbożnych. To nie jest takie narzekanie po prostu sobie takie, o, że dzieje się źle. To jest cały czas modlitwa do Boga. To jest wołanie do tego, kto może usłyszeć w potrzebie. Więc Dawid nie jest człowiekiem, który woła w próżnię. On mówi do Boga. To jest najlepszy adres, pod który można adresować swój smutek, swoją złość z powodu grzechu. Dlatego, że tylko Bóg, tylko On może coś z tym zrobić. Zobaczmy, co jeszcze Dawid o nich napisał. Od 8 do 10 wersetu. Czatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lewy w gęstwinie. Czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Jest taki obraz czyhania na niewinną ofiarę. Na kilka sposobów Dawid pokazuje strategię takich osób, że się czają, że wypatrują nieszczęśnika, że czekają gdzieś w kryjówce, że zarzucają swoją sieć, że się schylają pewnie po to, żeby wyskoczyć na ofiarę, i żeby potem złapać ją szpony i gdzieś tam w ukryciu ją zabić. I psalmista mówi o tym, że ofiarą są ubodzy. O nich też pisał w poprzednim rozdziale, w poprzednim psalmie. W obu psalmach także używa takiego słowa uciśnieni. I te słowa ubodzy, uciśnieni, one mogą się kojarzyć z jakimś takim marksistowskim podziałem klasowym na takie osoby, które są uprzywilejowane, które są bogate i takie osoby, które są uciśnione, które są biedne. Że jak ktoś jest bogaty, to jest podejrzany, jak ktoś jest biedny, to pewnie jest pobożny. Tutaj nie chodzi tylko o takich ubogich materialnie. Ten psalm nie krytykuje bogactwa, nie wywyższa, nie uświęca ubóstwa. Ubodzy to są po prostu ludzie, którzy byli uciskani przez ludzi wpływowych. Ludzie, którzy często byli bezbronni, no i przez to bywali biedni. No ale to nie jest regułą. To nie jest regułą, że tutaj dobrymi są biedni, a złymi są bogaci. Dawid sam był królem, jako król mieszkał w pałacu, więc nie świadczyło to o tym, że był z tego powodu jakiś bezbożny. Ten opis bezbożnych, on kończy się ponownym zajrzeniem do tego, co oni mówią w swoim sercu. W 11 wersecie mówią: zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Czyli najpierw kogoś wykorzysta, odbierze mu majątek, a nawet życie. I jeszcze jest przekonany o tym, że Bóg nie zwrócił na to uwagi. I bezbożni będą tym bardziej okrutni, im bardziej będą przekonani o tym, że Bóg im nic nie zrobi. Bo jeżeli ziemskie sądy ich nie powstrzymują, a nie boją się Bożego sądu, no to mogą być zdolni do wszystkiego. Stąd biorą się takie okrutne zachowania. Ludzi, którzy mają takie wpływy, że nie boją się ziemskiej sprawiedliwości, bo mogą mieć nawet władzę, która wpływa na te ziemskie sądy. Czy podobnie jest z ludźmi, którzy twierdzą, że Bóg wcale ich nie osądzi, albo że Boga w ogóle nie ma. Że człowiek nie został stworzony przez Boga. Więc sam może decydować o tym, kim jest, sam może definiować to, co Bóg już wcześniej określił, swoją płeć, to kiedy zaczyna się życie, czy to, czym jest małżeństwo, kto może zawrzeć małżeństwo. Wiemy, że w tym kierunku także, niestety i to nie tylko teraz, ale od wieków czy tysiącleci świat także zmierza, ten świat, który nie zna Boga. Kiedy my widzimy takie postawy, to możemy zawołać podobnie jak psalmista. Zobaczmy, w jaki sposób on przechodzi do prośby w tym psalmie. Od 12 do 15 wersetu. Powstań, Panie. Boże, podnieś rękę swoją. Nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu? Mówić w sercu swoim nie będzie dochodził. Nie będziesz dochodził. Ty zaś widzisz, popatrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na Tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie. Złam rabie bezbożnego i złoczyńcy. Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było. Więc po całym tym długim opisie bezbożnych zaczyna się prośba o Bożą odpowiedź. Jest to prośba, która mocno nawiązuje do tego opisu. Bo bezbożny mówi, że Bóg zapomniał, a Dawid woła, by Bóg nie zapominał. Bezbożny mówi, że Bóg nigdy nie widział, Dawid mówi, że Bóg widzi. Pod językiem bezbożnego jest krzywda i nieprawość. Tutaj czytamy, że Bóg zważa na krzywdę. Chciwiec znieważa Pana. Dawid woła, dlaczego bezbożny ma urągać Bogu. Nieszczęśliwy jest ofiarą bezbożnych. Dawid mówi, że nieszczęśliwy polega na Bogu. Więc to są takie powtórzenia, które podkreślają, że Boże działanie jest odpowiedzią na tamten opis niesprawiedliwych. I Dawid woła tak, jak w psalmie 9. Powstań, Panie, czyli zareaguj. Dawid nie mówi, że on się za to weźmie, że on weźmie swoich ludzi i zestawi się z bezbożnymi, choć szczególnie jako król wtedy miał jakąś swoją armię i mógłby w jakiś sposób wyruszyć. Ale psalmy 9, 10, one raczej mówią o czasie, kiedy sam Dawid potrzebował pomocy. W każdym razie wcześniej nie było widać, żeby Bóg interweniował. Stąd były te pytania. Dlaczego się ukrywasz? Jesteś daleki. Więc teraz, żeby to przerwać, Bóg musi powstać, musi podnieść swoją rękę, czyli użyć swojej mocy, to oznacza ten zwrot, podnieść swoją rękę. I Dawid prosi o to, żeby Bóg zrobił to, o czym Dawid wie, że Bóg to robi. Czyli prosi o to, co jest zgodne z Bożym charakterem. O to, co sam już wcześniej mówił o Bogu. Już w poprzednim psalmie on wychwalał Boga za to, że nie zapomniał wołania ubogich. Teraz prosi, żeby o tym dalej pamiętał. I widzimy, że prosi o to z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, żeby bezbożny nie znieważał już Boga, a drugim to, żeby Bóg uratował tych, którzy doznają krzywdy. I te same dwa powody powinny nas pobudzać do modlitwy. Czyli troska o Boże imię i troska o cierpiących. Żeby ludzie nie mówili już, że Bóg nie będzie dochodzić sprawiedliwości. Żeby ludzie widzieli, że Bóg pomaga skrzywdzonym. Że jest pomocą sierocie. Tutaj prawo Starego Testamentu szczególnie wyróżniało takie osoby. Sieroty, wdowy zawierały też ostrzeżenia przed wykorzystywaniem takich osób. Bo to były osoby, które no nie miały swoich naturalnych opiekunów, ludzi, którzy mogli ich wspierać. Dlatego Biblia przedstawia i mówi o Bogu jako o tym, który jest obrońcą sierot uciśnionych. I żeby je bronić, te osoby, Bóg musi zaatakować. Ma podnieść rękę, żeby złamać ramię bezbożnego i złoczyńcy. Złamać czyjeś ramię oznacza złamać czyjąś moc. Czyli ratunek jednych, tych uciśnionych, wymaga tego, żeby osądzić tych drugich. Tutaj w 15 wersecie psalmista prosi, żeby Bóg dochodził niegodziwości. To słowo oznacza pomstę. Już wcześniej w psalmie 9 Dawid użył tego samego słowa, gdzie pisał o mścicielu krwi. Więc Dawid oczekuje, że Bóg pomści wszelką nieprawość. Aby jej nie było, tak jak tutaj napisał. Czyli tak, żeby się jej całkowicie pozbyć, żeby jej już w ogóle nie było. Czyli Dawid nie wzrusza ramionami i mówiąc, zło było, jest i będzie. Tak już musi być. On ufa, że Bóg będzie się rozprawiał z tym złem. Nie tylko kiedyś tam na sądzie ostatecznym, ale teraz, że Bóg teraz zareaguje. Więc możemy brać z tego przykład. Kiedy my słyszymy o różnych przykrych wydarzeniach. Wołać, żeby Bóg powstał i podniósł swoją rękę. Żeby ludzie nie mówili, że skoro na świecie jest tyle zła, to najwyraźniej Boga nie ma. Żeby nie mówili, że jakby Bóg istniał, to wtedy tyle osób, tyle przestępców nie chodziłoby na wolności. Że gdyby istniał, to osądziłby tych, którzy wykorzystują niewinnych. Więc wołajmy, żeby Bóg wstawał się za tymi, którzy cierpią. Żeby troszczył się o dzieci, które straciły swoich rodziców. Żeby troszczył się o ludzi, którzy stracili swoje środki do życia. Może nawet z powodu tego, że wyznają imię Jezusa. I oczywiście pomagajmy tam, gdzie możemy, ale wołajmy, żeby Bóg podniósł swoją rękę. Bo jeżeli On to uczyni, to wtedy pojawi się adekwatna pomoc, taka, która jest potrzebna. A my możemy być częścią tej pomocy, jeżeli Bóg nas tym użyje. I to jest możliwe dlatego, że Bóg panuje na swoim tronie. Od 16 do 18 wersetu widzimy właśnie opis panowania Boga. Pan jest królem na wieki wieków. Z ziemi jego znikną poganie. Westchnień biedaków wyschujesz, Panie. Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i ucieśnionego, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu. Więc psalm zaczął się od pytania i takiego wrażenia, że Bóg ukrywa się gdzieś daleko, ale kończy się pewnością, że Bóg panuje na wieki wieków. Że z jego ziemi znikną narody. To słowo narody czy poganie w innych tłumaczeniach, ono zwykle odnosiło się do ludzi poza Izraelem. Natomiast w tym psalmie może chodzić o wszystkich ludzi, którzy buntują się przeciwko Bogu. Nieważne, czy byli poganami, czy byli Żydami. Zresztą jeżeli nawet jakiś Żyd trwał w takim buncie, to miał być traktowany tak jak poganin wyłączany ze społeczności Izraela. Prorocy też często porównywali Żydów do pogan. W każdym razie sąd ma polegać na tym, że z ziemi znikną ludzie, którzy sprzeciwiają się Bogu. my to w jakiś sposób widzimy już w Starym Testamencie. Tak miało być w ziemi obiecanej. Izraelici mieli tam wejść i wypędzić tych ludzi, którzy tam żyli i grzeszyli. Mieli wziąć tę ziemię w całkowite posiadanie. Ale kiedy oni sami później grzeszyli, to Bóg też ich wypędzał z tej ziemi. Mieli zniknąć z tej ziemi. W Nowym Przymierzu jest obietnica, że do przyszłego królestwa nie wejdzie nic nieczystego. Objawienie Jana 21-27 przedstawia właśnie taką sytuację, taką rzeczywistość, tutaj nie ma już nic nieczystego na ziemi. Objawienie Jana 21-27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. To jest przyszłość. Póki co mamy tego przedsma w Kościele, w społeczności ludzi odrodzonych, ale wciąż zmagających się z grzechem. Wciąż żyjących wśród zła tego świata. Więc wciąż jest miejsce na wołanie o Boży ratunek i Boży sąd. I możemy być tego pewni, że Bóg wysłuchuje westchnień ubogich. To częściej tłumaczone jest jako pragnienia ubogich, westchnienia pragnienia. I tak jak trzeci werset tego psalmu mówił, że bezbożni szczycą się swoimi pragnieniami, tak tutaj widzimy, że o pragnienia ubogich troszczy się sam Bóg. Tak jak mówi też Księga Przypowieści 10:24, że niegodziwego spotka to, czego się boi, a sprawiedliwym Bóg da to, daje to, czego pragną. Dlatego, że pragnienia sprawiedliwych będą sprawiedliwe. Będą dążyć do tego, co podoba się Bogu. I Bóg umacnia ich serca, nastawia swoje ucho, żeby bronić praw sieroty i ucieśnionego. Bronić, czyli sądzić między nimi, a tymi, którzy ich wykorzystują. I ten psalm kończy się podobnie jak poprzedni psalm. Tam też było o tym, że narody mają się przestraszyć, żeby wiedziały, że są tylko ludźmi. Tutaj też jest takie podkreślenie, że człowiek nie znaczy zbyt wiele. Że został wzięty z ziemi, więc taka jest jego pozycja. Człowiek sam myśli o sobie, że jest kimś wielkim, ale to Bóg jest tutaj na tronie. On jest tutaj przedstawiony jako ten, który króluje na wieki wieków. I kiedy ten Bóg zainterweniuje, to człowiek nie będzie już wzbudzał postrachu. Nie będzie już czyhał na niewinne ofiary. Ten człowiek, który został wzięty z ziemi, zniknie z tej ziemi. Więc psalm 10 on pokazuje taką drogę od wątpliwości do pewności. Od oburzenia niesprawiedliwością i takich wątpliwości, gdzie jest Bóg, do takiej pewności, że Bóg panuje na wieki wieków i takiego oczekiwania, że ten Bóg będzie interweniował. I pewnie czasem jesteśmy w tym pierwszym miejscu, takie miejsce wątpliwości, miejscu smutku, jakiegoś oburzenia. I to nie jest zły punkt wyjścia, ale to powinien być punkt wyjścia. Bo dobrze jest nie przyzwyczajać się do niesprawiedliwości. Dobrze, jeżeli informacje o ludzkim cierpieniu, one nie powszednieją nam. Nawet jeżeli często o nich słyszymy. I nie osiągniemy spokoju przez to, że się odwrócimy. Odwrócimy swój wzrok, zasłonimy swoje uszy. Bo będą takie sytuacje, w których nie da się uciec. I wtedy dobrze jest się zwrócić do Boga. Nie tylko złościć się na zło po prostu, ale mówić o tym Bogu. Tak jak psalmista od początku, on kieruje swoje słowa do Boga. On nie jest jak ateiści, którzy wołają gdzieś w próżni, jeżeli Bóg jest, to skąd jest to zło na świecie? Dawid pyta Boga od początku, czemu Bóg stoi z daleka, czemu ukrywa się w czasach niedoli. I mówi mu o całym tym złu, które widzi. Opisuje długi taki opis bezbożnych, w którym potem prosi o to, żeby Bóg reagował. Bo nawet jeżeli teraz nie widzimy tego Bożego działania, to Bóg może podnieść swoją rękę i uczyni to, żeby osądzić bezbożnych i żeby ratować ucieśnionych. Amen.